choroby duchowe, ich przyczyny i leczenie. Konwencja badaczy Pisma Świętego w Indianapolis, Indiana, niedziela, 16 czerwca 1907 roku. Fragment, który wybrałem nie jako tekst, lecz jako wstęp do naszych porannych rozważań, znajduje się w Ewangelii Łukasza, rozdziale 5, wersetach od 30 do 32 swymi pracami domowymi. Takie okazje znajdują się wszędzie i do nas należy wykorzystywanie ich do ćwiczenia. Pamiętacie, co mówi Pismo, a wszelkie karanie, gdy przytomne jest, nie zda się być wesołe, ale smutne, lecz potem owoc sprawiedliwości spokojny przynosi tym, którzy są przez nie wyćwiczeni. Żydów rozdział 12 werset 11. Wszystko wymaga ćwiczenia, czy odbywa się to przez upominanie lub łagodne karanie, czy też nie. Atmosfera. Moglibyśmy powiedzieć o jeszcze innym środku dopomagającym zarówno do naszego fizycznego, jak i duchowego zdrowia, a jest to odpowiedni rodzaj atmosfery. Wiesz, jak mawiają lekarze, trzeba zabrać pacjenta z tego dusznego pokoju. Tu jest zbyt ciasno i wentylacja jest niewystarczająca. Tak, drodzy przyjaciele, właściwe powietrze jest niezbędne dla naturalnego zdrowia. Czysta atmosfera konieczna jest także dla zdrowia duchowego. Jakim powietrzem oddycha Boży lud? Odpowiadamy, że atmosferę tę stanowi Boży Duch Święty. To o tym mówi apostoł Paweł, abyście się odłączyli od każdego brata nieporządnie chodzącego. 2 Tesaloniczan rozdział 3 werset 61. Dlaczego? Ponieważ nie jest to odpowiedni rodzaj atmosfery, w jakiej chcielibyśmy przebywać. Nie chcemy mieć społeczności z kimś, kto chodzi nieporządnie, z kimś, kto ma zwyczaj się upijać lub chodzić niezgodnie z duchem moralności, nie mówiąc o duchu chrześcijaństwa. To nie jest taki rodzaj atmosfery, jaki byłby odpowiedni dla poprawy naszego duchowego zdrowia. Złe rozmowy psują dobre obyczaje, słusznie stwierdza Pismo Święte, 1 Koryntów rozdział 15 werset 33. Odpoczynek. Chciałbym powiedzieć, co jeszcze dopomaga do naszego fizycznego, jak i duchowego zdrowia. Odpoczynek. Jak wiadomo, lekarz zaleciłby pacjentowi zaniechanie pracy na kilka dni, żeby odpoczął, pojechał w góry lub nad jezioro. Również dla duchowego zdrowia, drodzy przyjaciele, odpoczynek jest sprawą zasadniczą. Jaki rodzaj odpoczynku? Odpoczynek z wiary, odpoczynek, który opiera się na obietnicy, nie zaniecham cię ani cię opuszczę. Żydów rozdział 13 werset 5. Któż nie odpoczywałby, mając obietnicę taką jak ta? Odpoczynek opiera się na takim wspaniałym wersecie Pisma Świętego jak ten, w którym nasz Pan mówi, dosyć masz na łasce mojej. 2 Koryntów rozdział 12 werset 9. Drodzy przyjaciele, jeśli nie opieracie swego wypoczynku na tych obietnicach, to dlatego, że nie macie odpowiedniej wiary w obietnice. Wiara jest tym, czego potrzebujemy. W świecie znajduje wielu, którzy w swym odczuciu mają wiarę, wiarę w cechy swych przyjaciół, wiarę w tę rzecz lub inną, ale tylko nieliczni wierzą w to, co stwierdza Słowo Boże. Wy i ja powinniśmy mieć taką wiarę, która powie, będę mieć więcej wiary w Boże Słowo niż w jakiekolwiek moje odczucia lub w moich przyjaciół czy cokolwiek innego, gdyż On powiedział, nie zaniecham cię ani cię opuszczę. Jeśli zdarzy się jakieś zaniechanie lub opuszczenie, to tylko z waszej strony, to wy możecie go opuścić bądź zapomnieć, ale on nigdy was nie zaniecha i nie opuści. Wiemy, że czasami lud Boży przeżywa dotkliwe kłopoty i prawie mu się wydaje, że Pan go opuścił. Jest to dobrze oddane w następującym zapisie z Księgi Psalmów, oczy jego upatrują, Powieki jego doświadczają synów ludzkich. Psalm 11, werset 4. Wiecie zapewne, o czym mówi pierwsza część. Oczy jego upatrują, Pan patrzy z góry na nas, on się nam przypatruje i mówi, powieki jego doświadczają synów ludzkich. Co to znaczy? Czym są jego powieki? Powiek używamy, gdy idziemy spać, opuszczamy powieki, wtedy jesteśmy gotowi do snu. Ale jego czujne oczy nigdy nie śpią i nie drzemią. Słowo Boże mówi, że on nie chodzi spać. Psalm 121, werset 4. Ale czasem wygląda to tak, jakby spał. Wyraziłbym to następująco. Wyobraźcie sobie, że posiadam mały sklep i zatrudniam kogoś do pomocy. Ów człowiek wydaje się bardzo uważny przy pracy wtedy, gdy ja jestem obecny, ale gdy odchodzę, zaczyna ją lekceważyć. Pomyślałem, sprawdzę go któregoś dnia. Przekonam się, czy jest on tak samo solidny, gdy odchodzę, jak wtedy, gdy jestem. Pewnego dnia on i ja mieliśmy sporo do zrobienia, bardzo ważną pracę, i pracowaliśmy cały dzień. Gdy skończyłem swoją część, odszedłem, usiadłem sobie, oparłem się i przymknąłem oczy. On się rozejrzał, pomyślał, szef śpi, więc mogę zwolnić, i przestał pracować. Ale ja wcale nie spałem. W rzeczywistości spoglądałem kątem oka spod moich powiek, moje powieki go doświadczały. Gdy stwierdziłem, że jest niesolidny, nie mogłem mu ufać. Tak jest również z naszym niebiańskim Ojcem. On nigdy nie zasypia, ale czasem jego powieki nas doświadczają. My wołamy i wydaje się, że on nie słyszy, mamy problemy, a wydaje się, jakby on w ogóle nie zwracał na to uwagi. Wtedy wydaje nam się niemalże, że Pan zasnął, ale nie, on nie śpi. Tylko jego powieki nas sprawdzają. On chce się przekonać, czy powiemy, skoro Pan śpi, mam zamiar przestać i odpocząć. Pan szuka takich, którzy z głębi serca powiedzą, nieważne, czy on śpi, czy nie. Mam zamiar być tak samo wierny w tej sytuacji, jak byłbym w innej. Radość. Teraz, drodzy przyjaciele, chciałbym powiedzieć o jeszcze innym środku zaradczym, pomocnym w przypadku zdrowia fizycznego, jak i duchowego. Dokładnie tak jak się przekonaliśmy, że wiara będzie oznaczać lepsze zdrowie duchowe, jeśli będziemy mieć taką wiarę, która pozwoli nam odpoczywać w oparciu o jego obietnice. Tak też podobnie, drodzy przyjaciele, inną ważną pomocą jest dla naszego zdrowia radość. Doktor często mawia do pacjenta, rozpogódź się, jesteś za bardzo przygnębiony. A zatem, skoro radość stanowi taki wspaniały środek w odniesieniu do naszego naturalnego zdrowia, to jest on równie, a nawet bardziej pomocny w kwestii zdrowia duchowego. Jeśli całe dni spędzasz, martwiąc się swoimi próbami i trudnościami, to nic dziwnego, że twoje duchowe zdrowie nie jest najlepsze. W takich okolicznościach nie może być ono dobre. Musisz się nauczyć, jak stwierdza apostoł Paweł, zapominać to, co za tobą, i myśleć o rzeczach, które są przed tobą, kontynuować bieg o nagrodę wysokiego powołania od Boga w Jezusie Chrystusie. Jakiś czas temu jeden z naszych braci narysował obraz. Na jednej stronie znajdował się duży kamienny blok, o bokach liczących około 4 metrów w każdą stronę, a pod ową kamienną bryłą, kobieta płacząca z bólu. Z boku na kamieniu tym widniał napis, nasze próby. Tutaj kobieta była śmiertelnie przygnieciona tymi doświadczeniami. Drugi obraz przedstawiał ten sam blok z kamienia, ale kobieta umieszczona była powyżej i wydawała się być szczęśliwa i radosna, stojąc na wierzchu tej kamiennej bryły. Poniżej znajdowały się słowa, czy twoje próby są brzemieniem czy błogosławieństwem? To zależy to od tego, czy żyjesz ponad nimi, czy pod nimi? Gdzie żyjesz? Teraz skierujmy to pytanie do każdego z nas. Gdzie żyjesz? Gdy żyjemy pod naszymi próbami, to nic dziwnego, że nie znajdujemy tam zbyt wielkiej pomocy, ale jeśli żyjemy ponad naszymi zmartwieniami, wówczas jakież błogosławieństwo może wyniknąć z samych tylko doświadczeń? Nie mam wątpliwości, że będziemy bardzo zaskoczeni, gdy się przekonamy, w jaki sposób nasze próby wyrastają z zupełnie małych początków. Poznacie kogoś, kto nie okazuje zbytnio sympatii dla waszych przekonań i czyni na wasz temat jakieś uwagi. Załóżmy jakieś niemiłe uwagi odnośnie waszej religii. Najlepiej by było potraktować je dobrodusznie i nie zważać na nie, ale nie robicie tego. Myślicie sobie, że to okropne, że to straszne, iż mówi on takie rzeczy. To nie w porządku. Uciekamy stamtąd i z czasem zapędzamy się w kozi róg. Dochodzimy do wniosku, że jest to gorsze, niż się spodziewaliśmy. Wtedy spotykamy brata i mówimy, wiesz, miałem ciężką próbę. Spotkałem kogoś, kto drwił ze mnie z powodu mojej religii. Gdy mu o tym opowiadamy, brzmi to jeszcze gorzej. Nie wiedzieliśmy, że to takie złe, dopóki mu o tym nie powiedzieliśmy. A ponieważ brat ten nam współczuł i wyraził smutek z powodu naszych doświadczeń, pomyśleliśmy, teraz wiem, że ten brat nie wyraziłby swego smutku. Gdyby to nie było taką złą rzeczą, musi to być coś złego, bo inaczej tak by mi nie współczuł. W ten sposób próba narasta coraz bardziej, aż w końcu owo małe kretowisko przybiera rozmiar wielkiej góry. I wy, i ja nie chcemy posiadać wiary, która zmieniałaby kretowiska w góry, lecz wiarę, która góry przemienia w kretowiska. Nasze duchowe zdrowie nie może być w takich okolicznościach dobre. Radość ma oznaczać nie tylko wielką pomoc dla naszego duchowego zdrowia, ale również pomoc w sprawach duchowej kondycji braci i sióstr. Jestem pewien, że każdy z nas dźwiga krzyż, wszyscy macie próby i sądzę, że byłoby bardzo bezduszne z mojej strony, gdybym chciał włożyć nieco ze swojego krzyża na was i sprawić, żebyście mieli jeszcze więcej do niesienia, niż już macie. Jednak nie taka jest dorada słowa Pańskiego dla nas. Czy Słowo Boże stwierdza, wszelką troską swoją wrzućcie na swoich braci, gdyż oni mają pieczę o was? Nie, tak nie mówi. Ono stwierdza, wszelką troskę swoją złóżcie na niego. 1 Piotra rozdział 5 werset 7. Drodzy przyjaciele, jeśli mam radość, jeśli mam jakieś przyjemne doświadczenie, które było pokrzepiające, jakieś miłe przeżycie, wówczas zechcę wam o nim opowiedzieć, gdyż ono wam pomoże. Jeśli jednak przechodzę doświadczenie, które jest próbą i ciężarem, doświadczenie, które powoduje ból, opowiem o nim tylko Panu. On jest jedynym, z którym podzielę się tą sprawą. Przypomina mi to pewien zbór na zachodzie, jeden z największych zborów w zachodniej części Stanów Zjednoczonych, gdzie miał miejsce pewien mały incydent. Opowiedział mi tam o nim jeden z braci i sądzę, że dobrze to ilustruje nasze zagadnienie. Brat ten powiedział, że w każdą środę wieczorem mają oni w tym mieście zebranie świadectw i modlitw i zebrania te stały się bardzo poważną okolicznością, bo niemal w każdą środę znajdowały się dwie lub trzy siostry, które popłakiwały, a dwóch lub trzech braci przemawiało tak, że nawet jeśli nie płakali, to wyglądało, jakby chcieli, i zasadniczo, gdy zebranie się kończyło. Wszyscy byli tak smutni i przygnębieni, że już nie wiedzieli, co mają robić, tęskniąc za kimś, kto poniósłby ten ciężar i uwolnił ich od brzemion. Brat ten powiedział, że trwało to jakiś czas, aż w jedną środę pewna siostra pojawiła się w towarzystwie męża, który nie dość, że nie był wprawdzie, to w ogóle nie przyznawał się do chrześcijaństwa. Nie interesował się zbytnio religią, ale przyszedł z żoną na owo zebranie świadectw. Brat opowiadał, że było to takie zebranie jak zwykle, czas powagi, bo wszyscy mieli wiele przeżyć, o których opowiadali, jak i o swoich trudnościach i porażkach, w których nie udało im się odnieść zwycięstwa, choć mieli na nie nadzieję, i tego wieczoru czuli się niemal zupełnie przytłoczeni swymi doświadczeniami. W dalszej części nabożeństwa mąż owej siostry wstał, żeby coś powiedzieć i wszyscy byli bardzo zaskoczeni, mając świadomość, że nie wyznaje on żadnej religii, a nie wiedzieli, co takiego ma do powiedzenia. On zaś wstał i rzekł: przyjaciele, cieszę się, że mogę tu dzisiaj być, bo czegoś się nauczyłem. Odkąd moja żona zainteresowała się tą religią, mówiła o tak wielu tajemniczych rzeczach, że nie mogłem przestać łamać sobie nimi głowy. Opowiada to w taki sposób, że nie mogłem nic zrozumieć, ale co jakiś czas mówi coś, co staje się dla mnie w pewnej mierze jasne i proste, i to jest przyczyna, dla której cieszę się, że jestem tu tego wieczoru. Jest pewna rzecz, o której zwykła ona mówić od samego początku, jak się tym wszystkim zainteresowała, a ja nigdy nie rozumiałem, co ona ma na myśli. Jednak dziś wieczorem stało się to dla mnie zupełnie jasne i zrozumiałe. Zwykła ona mówić dużo o klasie wielkiego ucisku, a ja nigdy nie wiedziałem, czym jest ta klasa wielkiego ucisku, aż do chwili, gdy tu dzisiaj przyszedłem. Wszyscy wzięli to sobie do serca i odtąd nie byli już klasą wielkiego ucisku. Swoje próby i smutki najpierw zanosili do Pana, a gdy schodzili się razem, było więcej radosnych i przyjemnych świadectw. Teraz sobie uzmysławiamy, że ten duch, który znosi rzeczy smutne i nieprzyjemne, a raduje się z rzeczy dobrych, miłych i pomocnych, nie tylko dopomoże swojemu własnemu duchowemu zdrowiu, ale również będzie pomagał w sprawach duchowego zdrowia swych braci i sióstr. Pamiętajcie, że potrzebujemy miłości, która zakrywa mnóstwo grzechów. Bądźcie pewni, że mamy taką miłość. Kiedyś pewna dobra, zacna siostra rozmawiała ze mną, ale nie mogłem jej pomóc, bo, jak sądzę, kierowała nią co najmniej pewna doza zazdrości, i zaczęła skarżyć się na brata związanego z jej zborem, zacnego brata, człowieka, którego wysoko poważałem i wielce ceniłem, i próbowałem powstrzymać tę siostrę, ale ona nie mogła przestać. Musiała opowiedzieć o tym bracie, o tej sprawie i o tamtej sprawie, i jeszcze o jakiejś, sądzę, że tak przez około kwadrans, a wszystkie moje sugestie, żeby o tym nie mówić, nie dały rezultatu. W końcu, gdy już tak mówiła przez 15 minut, rzekła: cóż, wszystko to puściłam w niepamięć, pogrzebałam. Ja zaś powiedziałem: nie, siostro, nie wszystko puściłaś w niepamięć. Ona na to: ależ tak. Nie, siostro, nie wszystko zostało pogrzebane. Dlaczego, bracie Barton, co masz na myśli? Cóż, siostro, jeśli było pogrzebane, to dzisiejszego popołudnia wykopałaś wszystko z powrotem, gdyż ujrzałem to tutaj tak wyraźnie, jakby nigdy nie znalazło się pod ziemią. Drodzy przyjaciele, posiadajmy takiego ducha, że gdy mówimy, iż coś przebaczyliśmy, to niech to będzie naprawdę przebaczone, gdy mówimy, że coś pogrzebaliśmy, to niech odpowiada to rzeczywistości, jeśli mówimy, że zakrywamy mnóstwo grzechów, zakrywajmy je, a nie zakrywajmy w taki sposób jak tutaj. Brat Barton położył swoją chusteczkę na oparciu fotela i powiedział: o tak, przebaczyliśmy temu bratu, zakryliśmy wszystkie grzechy, ale wiecie, co on zrobił wtedy i wtedy, podnosząc jeden róg chusteczki, albo innym razem, wiecie, co zrobił, odginając inny róg, a potem jeszcze zrobił to i to, unosząc kolejny róg chusteczki, ale wszystko to przykryłem miłością. Obawiam się, drodzy przyjaciele, że sporą większość z nas cechuje taki właśnie rodzaj przebaczania. Wy i ja chcemy mieć mały grób dla wszystkiego, co nasze własne, oraz mnóstwo małych grobów otwartych cały czas. Biblia mówi o martwych uczynkach. Gdy więc znajdziecie jakieś martwe uczynki, włóżcie je do jednego z tych małych grobów. Wiadomo, że jeśli mieszkacie w domu i znajdowalibyście tam martwe szczury na kominku albo zdechłe psy na kredensie lub, powiedzmy, inne martwe zwierzęta gdziekolwiek, to nie byłby to zbytnio zdrowy dom, czyż nie? Tak więc, drodzy przyjaciele, jeśli wasze domy pełne są martwych uczynków, tych nieżyczliwych rzeczy, jakie mówią o was drudzy, tych złych interpretacji, tych małych rzeczy, które przeceniacie, to w takim domu nie możecie mieć dobrego duchowego zdrowia. Równocześnie pamiętajmy, że jeśli zostaną wypowiedziane takie niemiłe rzeczy, należy je natychmiast włożyć do jednego z tych małych grobów. Jeśli brat powie coś nieprzyjemnego o tobie, zastanów się, jak szybko możesz to pogrzebać. Jeśli możesz to zrobić tak szybko, jak on to wypowiada, wszystko jest dobrze. I nie wznośmy nad tym grobowca, na którym byłoby napisane, tutaj jest pochowana niemiła rzecz, jaką powiedział o mnie John Smith tego dnia, gdy rzekł to i to. Zapomnijmy, że tamto pochowaliśmy. Zakopmy tak głęboko, żeby nie mogło powstać z martwych. Zanim przejdziemy do następnego aspektu naszego tematu, moglibyśmy powiedzieć nieco o trosce lekarza i pracy, jaką on wykonuje. Wiadomo, że czasem przypadek jest tak poważny, że lekarz musi nawet wykonać amputację, musi amputować palec, dłoń czy kończynę. Tak samo, drodzy przyjaciele, wielki lekarz musi dokonywać amputacji, czasem musi amputować nasze sposobności służby, a czasem musi odciąć nasze zdrowie lub też naszą ziemską pozycję czy tę lub tamtą rzecz. Ale tak jak mądry chirurg nigdy nie wykonuje amputacji, jeśli to nie jest absolutnie konieczne, tak i wielki lekarz nigdy niczego nie amputuje, dopóki nie jest to absolutnie niezbędne dla naszego duchowego zdrowia. Jednakże, drodzy przyjaciele, często taka amputacja byłaby do uniknięcia, gdybyśmy byli wierni. Na przykład jakiś człowiek rozciął sobie palec i do rany wdało się zakażenie. Udaje się więc do doktora i mówi, doktorze, obawiam się, że to zakażenie krwi. Co może pan na to poradzić? Doktor odpowiada, no cóż, sądzę, że muszę to przypalić. Ależ, doktorze, to jest bolesne. Tak, rzeczywiście. A zatem nie pozwolę panu na to, nie chcę tego cierpienia, nie dam sobie tego zrobić. Idzie więc do domu i po kilku dniach przychodzi znowu, mówiąc, doktorze, z tym palcem jest coraz gorzej, teraz może pan go przypalić. Lekarz na to, teraz jest już za późno, zakażenie wdało się głębiej i przypalenie nic nie pomoże, jedyne, co można zrobić, to obciąć palec. Obciąć palec? Ależ, doktorze, nie mogę na to zezwolić. Cóż, jednak będę musiał to zrobić. Nie mogę, nie wyrażam zgody. Człowiek idzie więc znów do domu i wraca po paru dniach, stwierdzając, doktorze, jest gorzej, może mi pan teraz obciąć palec. Teraz jest już na to za późno, jest już tak źle, że trzeba obciąć całą dłoń. W kwestiach ducha jest podobnie, drodzy przyjaciele, może się czasem zdarzyć, że zrobimy coś nieprzyjemnego i niegrzecznego i wymaga to przypalenia. Musimy przeprosić danego brata, ponieważ go źle potraktowaliśmy albo nie postąpiliśmy względem niego tak życzliwie jak należało. Jest to przykre, Nie chcemy go przeprosić. Nie chcemy, żeby przypalano tę ranę. Jest z nią coraz gorzej i gorzej, aż w końcu skutkuje to amputacją. Amputacja okazuje się konieczna i zostajecie pozbawieni pewnych błogosławionych przywilejów, jakie mieliście w pańskiej służbie. A w ostateczności może to nawet skutkować wtórą śmiercią. Jednak, jak powiedział mistrz, lepiej jest wejść do żywota z jedną ręką, niż dwie ręce mając, narażać się na niebezpieczeństwo wtórej śmierci. Ewangelia Marka, rozdział 9, werset 43. Lekarstwo. Dalej, drodzy przyjaciele, pomyślmy o lekarstwach. Wiadomo, że zwyczajny lekarz ma wielką ilość środków, wielki lekarz także. Zwyczajny lekarz ma mnóstwo środków, które są dość gorzkie, wielki lekarz również posiada liczne środki, które są bardzo gorzkie, ale wielki lekarz nam nie daje tych gorzkich lekarstw dlatego, że się o nas nie troszczy. Wiadomo, że gdy doktor daje pacjentowi jakieś niesmaczne lekarstwo, nie robi tego dlatego, że chce zobaczyć, jak pacjent się skrzywi, lecz dlatego, że jest to jedyne lekarstwo, które zadziała. Również wielki lekarz, gdy dał ci jakieś gorzkie lekarstwo, robi tak dlatego, że wie, iż to lekarstwo najlepiej pomoże w twoim przypadku. Można by powiedzieć, że Biblia jest jak wielka apteczka medyczna. I wy, i ja chcemy udawać się do Biblii i uczyć się uzyskiwać tam lekarstwa odpowiednie w naszym przypadku. Chcemy rozumnie stosować te środki. Bądźmy ostrożni, żeby przyjmować właściwe lekarstwo. Wiadomo, że człowiek sięgający do apteczki po lekarstwo, jakiego potrzebuje, bardzo uważa, żeby wziąć właściwy lek. Nie sięga pospiesznie po pierwszą rzecz w zasięgu jego ręki. Jeśli jest trochę przeziębiony, nie sięga po dowolny środek i nie ryzykuje, że weźmie butelkę z laudanum i sam się zabije. Uważa, żeby wybrać odpowiedni środek. Tak też jest i w duchowych kwestiach, drodzy przyjaciele. Gdy udajemy się do Słowa Bożego po odpowiednie lekarstwo, bądźmy ostrożni, by sięgnąć po właściwy środek, lek, który jest najbardziej potrzebny. W celu zilustrowania zagadnienia wyobraźmy sobie, że pewien brat jest duchowo chory. Załóżmy, że w jednym ze zborów pańskiego ludu znajduje się brat, który posiadał bardzo dobre wykształcenie. Pobierał solidne nauki i wiedział, jak coś powiedzieć i to w jak najpiękniejszy sposób. Gdy przemawiał, każdy słuchał tych wspaniałych słów, jakie płynęły z jego ust. Wyobraźcie sobie, że był w tym zborze inny brat, bardzo prosty. Nie miał wyższych studiów i gdy chciał coś powiedzieć, krążył wokół tematu, a w końcu i tak trzeba było zgadywać, co miał na myśli. Wyobraźcie sobie, że nie podobało się to owemu wykształconemu bratu i razu pewnego stwierdził, nie lubię słuchać, jak tamten się wypowiada. Chciałbym słuchać kogoś, kto wie, jak się wysłowić, kto umie objaśnić pogląd, jaki ma na myśli. Nie podoba mi się język tego brata. Widać, że brat ten jest chory duchowo, drodzy przyjaciele, bo sprawia mu ból słuchanie tego, co mówi ów biedny, prosty brat. I pomyślcie sobie teraz, że udaje się on po lekarstwo, mówiąc, wiem, że jestem chory i że muszę zażywać leki. Muszę otrzymać pomoc. Nie mogę wytrzymać w obecności tamtego brata. Co mam zrobić? Idzie więc i przeszukuje apteczkę, i w końcu natrafia na zapis z listu do Tesaloniczan, gdzie jest powiedziane, abyście się odłączyli od każdego brata nieporządnie chodzącego. 2 Tesaloniczan, rozdział 3, werset 6. Myśli sobie, otóż to, odłączę się od tego niedouczonego brata. Nie chcę mieć z nim dłużej nic wspólnego, nie jest wystarczająco utalentowany, jak dla mojego towarzystwa. A zatem, drodzy przyjaciele, zażył on złe lekarstwo, i rzeczywiście, jeśli nie uświadomi sobie w porę swojego błędu, może się to skończyć wtórą śmiercią. Jego problemem jest pycha, a owe lekarstwo nie było środkiem leczniczym w przypadku pychy. Można by tu jeszcze dodać, drodzy przyjaciele, że istnieje jedna wielka różnica między środkami naturalnymi a duchowymi. Środki naturalne, nawet jeśli dostajemy te odpowiednie, musimy przyjmować w bardzo małych dawkach, ale inaczej jest z lekami duchowymi. Gdy dostaniesz właściwe lekarstwo duchowe, możesz przyjmować je w litrowych dawkach 60 razy na dzień, a im więcej zażyjesz, tym lepiej. Im więcej zażyjemy tych chwalebnych środków mądrego i wielkiego lekarza, tym lepiej. Symptomy choroby. Teraz zamierzam powiedzieć kilka słów o kolejnym aspekcie naszego tematu, gdyż pomoże nam to lepiej przedstawić to, co byśmy chcieli przekazać na ten temat. Powiem kilka słów o symptomach chorób. Wiemy, że różne rzeczy określają stan fizycznego zdrowia. Mają one swoje odpowiedniki pozwalające na właściwą ocenę stanu naszego duchowego zdrowia. Na przykład, powszechnym sposobem oceny czyjegoś stanu zdrowia jest ogląd jego języka. Jak wiadomo, doktor często stwierdza, jaki jest stan pacjenta, obejrzawszy jego język. Jest to również bardzo dobry sposób określenia stanu duchowego zdrowia. To, co musimy zrobić, to po prostu posłuchać przez jakiś czas, jakim językiem ktoś się wyraża, da się stwierdzić, jaki jest stan duchowego zdrowia danej osoby w oparciu o używany przez nią język. Wiemy, że inną wskazówką choroby czy dolegliwości jest ból. Gdy wystąpi ból, wskazuje to na coś poważnego. Wiemy też, że rodzaj bólu wskazuje, jaki jest problem. Doktor pyta, jak pojawia się ból? Czy gwałtownie? Jak szybko mija? Czy pojawia się raczej powoli i trwa przez dłuższy czas? I tym podobne. Na podstawie opisu, jaki podajesz, doktor jest w stanie powiedzieć, co ci dolega. Stwierdzamy, drodzy przyjaciele, że ból jest również wskazaniem w chorobie duchowej. Gdy cierpisz, bo ludzie nie poświęcają ci zbyt wiele uwagi, gdy odczuwasz ból, bo ten czy tamten cię nie poznaje, gdy przyjeżdżasz na konwencję albo jest ci smutno, bo nie zostałeś wezwany do wzięcia udziału w wyróżniającej się części nabożeństwa i tak dalej, oznacza to chorobę, duchową chorobę, a rodzaj bólu określa nawet twój problem. Wyobraźmy sobie, że to ja jestem duchowo chory. Gdy tylko popełnię jakiś błąd, sprawia mi to okropny ból. Udaję się więc do wielkiego lekarza i mówię, wielki lekarzu, wiem, że jestem chory, bo ilekroć robię jakiś błąd, bardzo mnie to boli, odczuwam straszliwy ból. On zaś pyta, czy masz ten ból, gdy popełnisz błąd? Tak, gdy popełnię jakiś błąd. Jesteś pewny? Czy jest tak wtedy, gdy robisz błąd, czy zdarza się to tylko wtedy, gdy inni ludzie się o tym dowiedzą? Owszem. Gdy nikt o tym nie wie, nic mnie nie boli. Zatem pycha jest twoim problemem. Gdybyśmy mieli właściwego ducha, byłoby nam przykro zarówno z powodu błędów, o których nikt nie wie, jak i tych, o których wie każdy. Skoro jednak umiemy stwierdzić, że jest tak tylko wtedy, gdy inni zauważają te błędy, oraz że jest nam z ich powodu przykro, wówczas nie jest to poprawny stan i oznacza to, że występuje pycha. Gdy natomiast potrafimy przyznać, że jest nam równie przykro z powodu błędów, o których nikt nie wie, jak i tych, o których wie każdy, to jest to oznaką, że jesteśmy niedoskonali, ale również wskazuje, że trwa praca leczenia. Zmęczenie, Chciałbym też powiedzieć, że inną oznaką choroby jest zmęczenie. Wiecie, jak to czasem mężczyźni lub kobiety stwierdzają, nie jestem zdrowy, zdaje mi się, że nie daję rady robić wszystkiego tak jak zwykle, coś musi być nie tak. Tak to właśnie jest, drodzy przyjaciele. Gdy czujemy się znużeni czynieniem dobrze, to jest to wskazówką, że potrzebujemy jakiegoś rodzaju duchowego środka wzmacniającego. Jest to wskazaniem, że nasze duchowe zdrowie nie jest tak dobre, jak być powinno. A jednak, gdy mówię, znużeni czynieniem dobrze, nie wysnuwajcie z tego złego wniosku. Nie myślcie, że chodzi o znużenie przyjeżdżaniem na konwencję. Nie, nie chodzi o to. Niektórzy mogliby w ten sposób zwodzić samych siebie. Moglibyście pomyśleć, o, wiem, że jestem głęboko poświęcony, bo, spójrzcie, jakie czynię poświęcenie, przybywając na tę konwencję. Zobaczcie, ile musiałem wycierpieć, żeby się tu dostać i tym podobne. To ukazuje stan mojego duchowego zdrowia. O, nie, wcale nie. Co wami powodowało, żeby uczynić tę ofiarę przyjechania tutaj? Czy to, że pomyśleliście sobie, iż będzie to taki wspaniały czas, czy może spodziewaliście się spotkać tu wielu drogich braci i wiele sióstr, z którymi poznaliście się już wcześniej? A jednak, drodzy przyjaciele, czy uczynilibyście tak wielką ofiarę, robiąc coś, czego Pan by od was zażądał, gdyby to nie było takie przyjemne? Czy idąc do pracy kolporterskiej, uczynilibyście tak wielką ofiarę, jaką robicie, przyjeżdżając tutaj? Czy pokonalibyście wiele różnych przeszkód, by zanieść prawdę do kogoś, kto mieszka wiele mil od miejsca waszego zamieszkania, tyle, ile pokonaliście, żeby przybyć tutaj i otrzymać kilka z tych wspaniałych prawd? Na tej podstawie można osądzić duchowe zdrowie. Jeśli chcesz wiedzieć, czy twoje duchowe zdrowie jest dobre, nie myśl o dniu, w którym wszystko szło gładko, lecz o dniu, gdy wszystko zdawało się iść źle. Jeśli chcesz się przekonać, czy masz gorliwość, nie myśl o sytuacji, gdy tamten człowiek pierwszy do ciebie podszedł, a ty nie mogłeś tego wykorzystać, żeby mu powiedzieć, w co wierzysz, lecz myśl o tym, jak daleką pokonałeś drogę, by zanieść prawdę do tych, którzy byli łaknący i spragnieni. Oto sposób, w jaki ocenisz swoje duchowe zdrowie. Izolacja, dalej, drodzy przyjaciele, jeszcze jedna oznaka choroby, chęć odosobnienia. Wiecie, że nierzadko jedno z rodziców powie, to dziecko nie czuje się dziś dobrze, bo nie wygląda, żeby miało ochotę wyjść z innymi dziećmi, jak to zwykle robi. Dlatego też twierdzimy, że jeśli twoje zamiłowanie do utrzymywania towarzystwa z ludem Bożym maleje, jest to wskazówką, że twoje duchowe zdrowie nie jest tak dobre, jak być powinno. Jeśli ci nie zależy, żeby się spotykać z ludem Bożym, przynajmniej na konwencji, w czasie wizyty pielgrzyma w twoim mieście czy przy podobnego rodzaju okazji, to nie świadczy to dobrze o twoim duchowym zdrowiu, bowiem apostoł stwierdza, nie opuszczając społecznego zgromadzenia naszego. A to tym więcej, im więcej widzicie, iż się on dzień przybliża, Żydów rozdział 10, werset 25. Choroby duchowe. Teraz chciałbym pokrótce wymienić niektóre z duchowych chorób. Nie bardzo wszakże zagłębię się w to zagadnienie. Wiemy, że są różnego rodzaju choroby fizyczne i najrozmaitsze choroby duchowe. Wzrok, po pierwsze, jak wiadomo, mamy problemy z fizycznym wzrokiem. Ale ludzie mają również problemy ze wzrokiem duchowym. Na przykład ja jestem, jak to się zwykle mówi, krótkowzroczny. Nie widzę tego, co znajduje się daleko. Nie potrafię rozpoznać nikogo spośród słuchających. Jeśli chcę coś przeczytać, książkę muszę trzymać bardzo blisko oczu. Jestem krótkowidzem. Podobnie też niektórzy z ludu pana są krótkowzroczni pod względem duchowym. Spotykamy wielu ludzi, którzy nie widzą tysiąclecia i wszystkich jego błogosławieństw, jest to zbyt daleko. Mogą oni widzieć tylko rzeczy znajdujące się tuż obok, czyli oddalone na tyle, że mogą je dostrzec. Oni są krótkowidzami. Spotykamy też, drodzy przyjaciele, takich, którzy są dalekowzroczni. Są takimi dalekowidzami, że jeśli chcą czytać książkę, muszą ją trzymać daleko przed sobą. Nie widzą zbyt dobrze tego, co jest blisko nich, natomiast wyraźnie widzą rzeczy oddalone. Spotykamy również duchowych dalekowidzów. Niektórzy z braterstwa są tak dalekowzroczni, że spoglądają w dal, aż do końca tysiąclecia, a nie widzą słabości swojego ciała, nie widzą sposobności służby w pobliżu, w sąsiedztwie. Tu w Stanach Zjednoczonych powszechnym problemem związanym ze wzrokiem jest tak zwana katarakta. Jak wiecie, jest to coś złego, co pojawia się w optycznej części oka, sprawiając, że widzenie jest coraz gorsze, aż w końcu całkowicie zanika. Do niczego nie pasuje to tak dobrze jak do pychły. Dokładnie tak jak katarakta pojawia się najpierw w nieznacznej formie, tak też jest z pychą. Pycha zaczyna się od ślepoty na nasze własne sprawy. Gdy popełnimy błąd, nie chcemy go widzieć, nie omieszkamy zauważać błędów u innych, ale swoich własnych widzieć nie chcemy. Pycha stale narasta, jest coraz gorzej i gorzej, aż w końcu skutkuje całkowitą ślepotą. Gdy zatem spotkamy kogoś, kto ma jakieś problemy ze swoim duchowym wzrokiem, wyślijmy go do wielkiego duchowego specjalisty, do duchowego wielkiego lekarza, który specjalizuje się w tych wszystkich, można by rzec, dolegliwościach i pamiętajmy o sposobie, jaki przedstawia apostoł Jan w objawieniu, oczy twoje namasz maścią wzrok naprawiającą, abyś widział. Objawienie rozdział 3 werset 18. Słuch. Pomówmy nieco o kłopotach związanych ze słuchem. Mamy problemy zarówno z rzeczywistym słuchem, jak i ze słuchem duchowym. Wiadomo, że jedni nie dosłyszą, a inni są głusi. Jakże wielu jest takich, co źle słyszą w sensie duchowym. Są oni obojętni. Nie potrafią usłyszeć, dopóki pan nie podniesie głosu. Jeśli krzyknie wystarczająco głośno, wówczas go usłyszą, ale nigdy nie słyszą głosu cichego i wolnego. Jeśli na ulicy pojawi się sposobność do służby, okazja, by nieść prawdę komuś z przechodniów, wówczas oni tego nie słyszą. Gdy nadarza się okazja i pan mówi do danego brata, nie widzisz, tam jest ktoś, komu mógłbyś dać broszurę, prawdopodobnie myśli on o tym, ale nie słyszy, dopóki nie będzie to głos grzmotu. Jakże często zarówno w sferze rzeczywistej, jak i duchowej jest tak, że obojętność narasta i staje się coraz większa, aż w końcu dochodzi do całkowitej głuchoty. Niestrawność, można by rzec dwa słowa o kłopotach z żołądkiem. Mamy problemy zarówno z naturalnym, jak i z duchowym trawieniem. Wiadomo, że jest wiele form fizycznej niestrawności, podobnie też, wiele jest rodzajów niestrawności duchowej. Istnieje pewna bardzo powszechna forma niestrawności, właściwa prawie wszystkim. W naturze polegałoby to na tym, że człowiek nie przyswaja niczego z wyjątkiem mleka. Gdy ktoś ma taką właśnie formę niestrawności, musi odżywiać się wyłącznie mlekiem, czasem przez lata. Niektórzy spośród pańskiego ludu mają podobną formę duchowej niestrawności. Nie mogą spożywać niczego prócz mleka, nie chcą słyszeć o niczym innym jak tylko o wierze i pokucie, a jeśli pójdziesz i opowiesz im o restytucji lub o jakichś innych chwalebnych sprawach, powiedzą ci, o, Nie mogę tego słuchać. Nie mogę tego przyjąć. Mam niestrawność. Jestem na diecie mlecznej. Przykro mi z ich powodu. Jest też inna forma niestrawności, dokładnie przeciwna do powyższej. Chodzi o taki rodzaj naturalnej niestrawności, gdy pacjent może spożywać wszystko z wyjątkiem mleka. Mleko jest dla niego czymś szczególnie niepożądanym i żołądek buntuje się nawet na najmniejszą jego ilość. Spotykamy takich, co mają ów rodzaj niestrawności i mogą przyjmować wszystko prócz mleka Słowa Bożego. Nie chcą rozmawiać o niczym innym, jak tylko o czasie proroczym, o obrazach i cieniach, o Księdze Objawienia. A gdy przychodzą na zebranie i dowiadują się, że tematem będzie miłość Boża, stwierdzają, właściwie to mogłem zostać w domu i czytać objawienie. Jest to forma duchowej niestrawności. Nie chcielibyśmy jej posiadać. Chcemy należeć do tych, których stan duchowego żołądka pozwala doceniać zarówno mleko słowa, jak i twarde potrawy mięsne. Zwracajmy uwagę na to, aby nasza duchowa strawa była czysta, ale jeśli jest czysta, a nie z domieszkami tradycji, wówczas bądźmy zadowoleni i cieszmy się nią, niezależnie od tego, czy jest to pokarm mleczny, czy mięsny. Problemy z sercem. Można by jeszcze powiedzieć coś o duchowych problemach z sercem. Jak wiadomo, problemy z sercem są poważną sprawą. Również duchowe problemy z sercem są bardzo poważne, gdyż serce to po prostu intencja woli, pobudka, pragnienie. Żadne z tych duchowych chorób nie są tak niebezpieczne jak te, które oddziałują i wpływają na nasze motywy, nasze intencje, naszą wolę i pragnienia. Są różne rodzaje schorzeń serca, zarówno tych fizycznych, jak i duchowych. Biblia mówi, że niektórzy są dwoistego serca, inni mają serca zatwardziałe, mówi też o takich, których serca są obciążone troskami tego świata lub o takich, którzy mają serca bojaźliwe. Bojaźliwość to choroba bardzo zaraźliwa. Gdy szpiedzy zostali wysłani do ziemi obiecanej, nie wydawali się bojaźliwi, ale tam nabawili się tchórzliwości. Gdy niektórzy z nich powrócili, powiedzieli, nigdy nie uda nam się zdobyć tej ziemi. Miasta są obwarowane aż do nieba i są w tej ziemi olbrzymi, przy których my jesteśmy jak szarańcza. 4 Mojżeszowa rozdział 13 werset 33. Ich tchórzliwość szybko rozszerzyła się na cały naród izraelski i jak wiemy, tylko dwóch z nich przeżyło i weszło do tej obiecanej ziemi, Kaleb i Jozue. Tak więc, gdy dolega nam bojaźliwość, idźmy do wielkiego lekarza i pozwólmy się zaszczepić, żebyśmy byli odporni na straszne skutki tej okropnej choroby. Paraliż. Powiedzmy nieco o paraliżu. Istnieje fizyczny paraliż, ale jest też paraliż duchowy. Czasem zdarza się coś takiego. Wchodzicie do czyjegoś domu i znajduje się tam mężczyzna, wielki, silny, wyglądający zdrowo i sprawiający wrażenie, że mógłby całodzienną pracę wykonać tak samo dobrze jak każdy inny na świecie, on zaś nie może robić niczego. Nie może poruszyć ani ręką, ani nogą, ani językiem. Dlaczego? Bo jest sparaliżowany. I czasem, drodzy przyjaciele, spotykamy również takiego chrześcijanina, który jest chrześcijaninem zacnym, szlachetnie wyglądającym i wydaje się posiadać tyle samo czasu co reszta spośród nas oraz że posiada równie spore zdolności jak niejeden z nas i tak samo wiele możliwości, a jednak nie robi nic. Co mu dolega? On jest sparaliżowany strachem, drodzy przyjaciele. Jak wiecie, są różne rodzaje paraliżu, czasem nie jest on całkowity, czasem jest tylko częściowy. Bywa, że ktoś ma niedowład ręki, i to wszystko. Bywa, że paraliż obejmuje połowę ciała. Tak samo, drodzy przyjaciele, rzecz się ma w sprawach ducha. Nie zawsze jest to całkowity paraliż, czasem jest on tylko częściowy. Czasem częściowy paraliż występuje wtedy, gdy chodzi o pracę ochotniczą, czasem ma on miejsce wówczas, gdy trzeba głosić prawdę we własnym domu i tym podobne. Drodzy przyjaciele, pamiętajmy, co mówi Pismo Święte, doskonała miłość usuwa bojaźń. Udawajmy się do wielkiego lekarza i nabywajmy coraz więcej miłości, która jest antidotum na ten duchowy paraliż. Nerwowość, tutaj można by rzec słowo o duchowej nerwowości. Wiadomo, że jest nerwowość rzeczywista, ale jest także nerwowość duchowa. Zapewne wiecie, w jak nędznym stanie znajduje się człowiek, który cierpi na nerwowość, zwłaszcza w jej najgorszej formie, czyli w formie wyczerpania nerwowego. Wiecie, jak wówczas wszystko wyolbrzymia. Gdy grają ładny utwór muzyczny, on nie słyszy muzyki, jest to dla niego okropne. Podobnie jest, drodzy przyjaciele, w sprawach duchowych. Czasem znajdą się tacy, którzy posiadają duchową nerwowość i są bardzo drażliwi oraz wszystko wyolbrzymiają. Nie ma znaczenia, jak dobrze byliby traktowani, z pewnością znajdą coś, co ich urazi. Są pewni, że ktoś chciał ich właśnie obrazić, pewni do tego stopnia, że nie podlega to w ogóle dyskusji, bo tak jest i już. Nie, drodzy przyjaciele, musimy posiadać więcej takiego ducha, o jakim mówi Pismo Święte, stwierdzając, miłość nie myśli nic złego. Pragniemy takiej miłości, która nie usiłuje przez cały czas przypisywać złych pobudek temu, co robią inni. Idźmy więc do wielkiego lekarza i pozbądźmy się tego strasznego potwora, jakim jest nerwowość. Gorączka. Następnie chciałbym powiedzieć słowo lub dwa na temat duchowej gorączki. Jest gorączka rzeczywista i gorączka duchowa. Istnieje gorączka niecierpliwości. Jakże często mówimy o ludziach, że są gorączkowo niecierpliwi. Tak jak są różne rodzaje gorączki, tak są też różne rodzaje niecierpliwości. Istnieje niecierpliwa chęć, żeby być bogatym, niecierpliwość w dążeniu do wykazania komuś, że ma się lepszy argument od niego oraz niecierpliwość związana z wyborem własnej drogi. Są różnice między rodzajami gorączki, żółta febra jest straszniejsza niż tyfus. Są też różnice w niecierpliwości. Gorzej jest być niecierpliwym w dążeniu do bogactwa niż niecierpliwym w usiłowaniu, by przekonać kogoś do swoich racji. Niemniej jednak nie chcielibyśmy mieć żadnej z tych form niecierpliwości. Pamiętamy, że gdy teściowa Piotra miała gorączkę, posłał on po Jezusa, który przyszedł i położył swoje dłonie na jej rozgorączkowanym czole, ona zaś wstała i usługiwała tym, którzy byli w domu. Tak też jest z nami, jeśli dręczy nas jakaś gorączka niecierpliwości, wezwijmy naszego mistrza, pozwólmy, by wielki lekarz położył swe błogosławione dłonie na naszym rozpalonym czole, żeby gorączka nas opuściła i żebyśmy mogli bardziej cierpliwie, a nie z niecierpliwością, służyć jemu i członkom jego domostwa. Tajemnica w tym wszystkim polega na utrzymywaniu duchowego zdrowia w normalnym stanie. Wiadomo, że jeśli człowiek jest w ogólnie dobrej kondycji zdrowotnej, to może zranić się w palec zardzewiałym gwoździem, a nic mu to nie zaszkodzi. Z drugiej strony, jeśli jego zdrowie nie jest w dobrym stanie, to nawet mała zadra tkwiąca w jego palcu może spowodować zakażenie. Podobnie w sprawach duchowych, jeśli duchowa kondycja człowieka jest dobra, to ktoś mieniący się być bratem w Chrystusie może go oszukać i pozbawić ostatniego dolara na tym świecie, a nie wpłynie to na jego zdrowie duchowe. Nie pomoże mu to do zachowania szacunku dla owego brata, ale nie odbije się na jego duchowej kondycji. Z drugiej strony, jeśli stan jego duchowego zdrowia nie był dobry, to ktoś może powiedzieć o nim coś błahego, na co nie warto zwracać uwagi, a kwestia ta zostanie tak wyolbrzymiona i przeceniona w jego umyśle, że może skutkować ciemnością zewnętrzną, a w końcu nawet wtórą śmiercią. Pomocnicy lekarza. O, jakże powinniśmy wielbić naszego Ojca za łaskawe uznanie nas za swych pacjentów i za posłanie swego Syna, aby stał się naszym wielkim lekarzem. Ponadto, drodzy przyjaciele, jeśli wy i ja poddamy się leczeniu u tego wielkiego lekarza, doczekamy dzięki boskiej opatrzności czasu, gdy będziemy mogli dzielić z nim pracę uzdrawiania ludzkości, nie tylko w sensie obrazowym, ale również w sensie rzeczywistym. Jak bardzo cieszymy się z tego, że uświadamiamy sobie potrzebę lekarza, jak i tego, że Ojciec nam go zapewnił. Opublikowane w raportach konwencyjnych.